Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Post, dopiero co rozpoczęty, przypomina nam, że chrześcijańskie życie jest drogą. Drogą trudną, naznaczoną i wyrzeczeniami, i trudnościami, ale drogą ku krzyżowi i ku chwale zmartwychwstania. Jakże więc wspaniale przygotowuje nas Wielki Post do uroczystości beatyfikacyjnych sługi Bożego Jana Pawła II. To najlepszy czas, by przypomnieć sobie drogę życia wraz z nauczaniem Jana Pawła II, by przypomnieć sobie także kres jego ziemskiej drogi. A tym kresem jest zbawienie wieczne, życie szczęśliwe, życie błogosławione. A więc, mówiąc z łacińska, życie beatyfikowane. Tak, zechcielibyśmy zobaczyć wędrówkę Kościoła ku beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Stąd dziś kilka myśli, kilka punktów właśnie z nauczania Jana Pawła II zaczerpniętych. Niech pomogą nam w tym rozważaniu trzy pytania, jak ukazywał, jak prezentował Jan Paweł II odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? Dalej, jak pomagał nam zrozumieć, kim jest Chrystus? I oczywiście, w trzecim pytaniu, jaka więź łączy człowieka z Chrystusem? I jaką wizję życia wiecznego i zbawienia wobec tego w Chrystusie ukazuje nam chrześcijaństwo? Zacznijmy więc od pierwszego pytania, kim jest człowiek. To pytanie stawia sobie przecież nie tylko chrześcijanin, stawia sobie każdy człowiek żyjący i w dawnych wiekach historii i dzisiaj na tylu różnych lądach i w tylu różnych krajach. I przypominał w swojej encyklice Fides et Ratio Jan Paweł II, że Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy. Oczywiście, od razu wyjaśniamy, prawdy nie tylko w znaczeniu technicznym, praktycznych umiejętności wykonania tylu pożytecznych przedmiotów, które ułatwiają nam życie, to też, ale nie tylko. Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Boga i miłując Go, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie samym. Aha, w tym cytacie z encykliki papieskiej dostrzegamy, że dwa pytania, kim jest człowiek i kim jest Bóg, kim jest człowiek i kim jest Chrystus, że te pytania okazują się nierozdzielne, splatają się ze sobą. Człowiek odkrywa prawdę o sobie samym dopiero wtedy, kiedy spogląda na siebie okiem Boga. Owszem, ważne jest i to spojrzenie bardzo naukowe, bardzo praktyczne, kiedy pytamy o historię życia na ziemi, o pochodzenie, historycznie rzecz biorąc, historia liczona w tysiącach i w milionach lat, kiedy pytamy o pochodzenie ciała ludzkiego, na to pytanie odpowie nam Jan Paweł II. Ciało ludzkie bierze początek z istniejącej wcześniej materii ożywionej. Czerpiemy tutaj ze wszystkich możliwych zdobyczy współczesnej nauki, ale zauważmy podkreślenie ciało ludzkie, a przecież człowiek to nie tylko ciało. Stąd w tej samej wypowiedzi, gdzie przypomniał Jan Paweł II o pochodzeniu ciała ludzkiego, na pewno z istniejącej wcześniej materii ożywionej, od razu przypomniał, że nie można twierdzić, jakoby dusza ludzka była tylko wytworem sił materii ożywionej. Dlaczego? Dlatego, że jest to nie do pogodzenia z prawdą o człowieku i nie jest także w stanie uzasadnić godności człowieka. Tej godności, którą każdy przeczuwa, nawet jeśli nie jest człowiekiem wierzącym, nawet jeśli do Chrystusa dopiero się zbliża, czuje w sobie godność wynoszącą go ponad inne stworzenia, a tę godność można uzasadnić tylko wtedy, jeśli uświadomimy sobie to, co w człowieku duchowe, duch, dusza, to nie wytwór sił materii ożywionej. Ale oczywiście pytania o pochodzenie ciała ludzkiego, pytania o pochodzenie duszy, ducha ludzkiego są tylko pomocnicze, bo prowadzą nas bardzo szybko do pytania, kim ma być człowiek. Pytanie, kim jest człowiek, kieruje nas do pytania, kim człowiek ma być. Po co zostało mi dane i życie cielesne, i życie duchowe? Zapewne po to, abym dorastał do spotkania z Bogiem. To w pierwszej encyklice Jana Pawła II, encyklice Redemptor Hominis, gdzie pamiętne słowa. Człowiek jest chciany przez Boga. Człowiek został przez Boga wybrany, powołany, przeznaczony do łaski i do chwały. Tu uczyńmy na chwilę przerwę w cytowaniu papieskiego tekstu, tekstu, który oczywiście odwołuje się do listu świętego Pawła do Rzymian i zauważmy, człowiek, który jest chciany przez Boga, a więc istnienie każdego z nas jest upragnione przez Boga. Dlaczego? Dlatego też, że każdy z nas wybrany, powołany, przeznaczony do łaski i do chwały. I teraz całożyciowe zadanie. Cóż z tym wybraniem i z tym powołaniem i przeznaczeniem do łaski i do chwały zrobimy? I mowa tutaj nie o jakiejś teorii człowieczeństwa czy ludzkości. Tu powróćmy na chwilę do papieskiej encykliki Redemptor Hominis, tam gdzie przypominał Jan Paweł II, tu chodzi o człowieka konkretnego, realnego, o każdego z nas, który ma swoje imię, nazwisko, rodzinę, historię. Człowiek w całej pełni tajemnicy, która stała się jego udziałem w Jezusie Chrystusie, który nieustannie staje się udziałem każdego z miliardów ludzi żyjących na naszej planecie. Nauka to zdumiewająca, owszem, tak jak zdumiewająca jest Ewangelia i chrześcijaństwo, i tak też podsumowuje to Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice, że to głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Ktoś mógłby się zdziwić, że Ewangelią nazywa się zdumienie wobec wartości i godności człowieka. Ktoś mógłby dopytywać, czy nie powinno to być zdumienie o wielkości i miłości Boga? Owszem, powinno być i jest, ponieważ wartość i godność człowieka uzyskują pełne uzasadnienie dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, odczujemy, przejmiemy się tym do głębi, że godność człowieczeństwa i wartość życia w pełni ujawnia się dopiero wtedy, gdy umiemy spojrzeć na siebie tak, jak na nas patrzy Bóg. To On widzi w każdym z nas osobę pełną godności. To Bóg, spoglądając na nas, widzi istotę pełną wartości. To jest to zdumienie wobec wartości i godności człowieka, które nazywa się Ewangelią, dobrą nowiną, czyli nazywa się chrześcijaństwem. Odwołajmy się na chwilę do wypowiedzi papieskiej zupełnie innego rodzaju, zupełnie innego, mianowicie wypowiedzi poetyckiej. To z wiersza Strumień, który jest częścią tryptyku rzymskiego z 2002 roku. Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty? Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół, i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. W ten sposób wiersz Strumień na poetycki sposób dopowiada to, co w pierwszej encyklice Jana Pawła II zostało zasygnalizowane. Zdziwić się zdumieć orędziem Ewangelii, tym, co Ewangelia mówi o człowieku i tym też, co mówi o Chrystusie. Przechodzimy więc już bezpośrednio do drugiego naszego pytania, jak w wizji papieskiej, wizji Jana Pawła II brzmi odpowiedź na pytanie, kim jest Chrystus. I znowu najważniejsze światło znajdziemy, nic zresztą w tym zaskakującego, w pierwszej encyklice Jana Pawła II, Redemptor Hominis, skoro jej łaciński tytuł oznacza odkupiciel człowieka, a więc o Chrystusie mówi. Kim jest ten, który nazywa się Jezus Chrystus? Oczywiście można by zacząć od ziemskich, historycznych realiów dotyczących Jezusa z Nazaretu, choć teraz przez chwilę pójdźmy tropem myśli Jana Pawła II, który pomagał nam spojrzeć na tajemnicę Chrystusa też z góry, tak jak Bóg widzi tę tajemnicę. To z całą pewnością kontynuacja stylu nauczania i myślenia i przeżywania chrześcijaństwa, stylu, którego nauczył nas święty Paweł Apostoł. I w Redemptor Hominis taki fragment odszukałem. Zechciejmy ucieszyć się nimi i poprzebywać przez chwilę w kontekście tych papieskich słów, które pozwalają spojrzeć na Chrystusa oczami Boga Ojca. Tak jak Bóg widzi wydarzenie Jezusa z Nazaretu. Posłuchajmy. Miłość Boga Ojca nie cofa się przed niczym, czego w Nim samym domaga się sprawiedliwość. I dlatego Synowi swojemu nie przepuścił, ale Go dla nas grzechem uczynił. Tu odnajdujemy oczywiście cytaty ze świętego Pawła. Jeśli uczynił grzechem absolutnie bezgrzesznego, to dlatego, aby objawić miłość, która zawsze jest większa od całego stworzenia, która jest Nim samym, gdyż Bóg jest miłością. To objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus. Jakie przejmujące spojrzenie, wychodzące od serca Boga Ojca, od miłości i miłosierdzia, które jest w Bogu. I w ten sposób możemy zrozumieć, kim jest ten, którego Ewangelie wszystkie cztery opisują, począwszy od historycznych realiów życia Chrystusa na ziemi, kończąc na Jego ofierze krzyżowej i zmartwychwstaniu. To objawienie miłości i miłosierdzia i ma w dziejach człowieka jedną postać, jedno imię, nazywa się Jezus Chrystus. Oczywiście to spojrzenie od strony Boga Ojca, Jego miłości, Jego miłosierdzia musi zawierać z konieczności też myśli świętego Pawła, cytaty z Pisma Świętego. Bóg, który Syna swego dla nas grzechem uczynił, aby objawić swoją miłość, która zawsze jest większa od całego stworzenia. To myśli z drugiego listu do Koryntian, to myśli z listu do Galatów. W ten sposób dowiadujemy się, że Bóg jest miłością i aż cisną się na usta wersety z Ewangelii Janowej. Trudna jest ta mowa. Trudna jest ta mowa. I któż jej może słuchać, gdyż jest to twarda mowa o odkupieniu, trudna mowa o krzyżu, trudna mowa, która prowadzi do wiary w zmartwychwstanie. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Powtórzmy to pytanie za Ewangelią, oczywiście tylko dlatego, że powtarzamy też odpowiedź, również za ewangelistą odpowiedź, którą dał apostoł. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tak, gdyż nieustannie do Biblii, do Słowa Bożego, do Pisma Świętego odsyła nas papież Jan Paweł II, aby zrozumieć, kim jest Chrystus, w tym również do Starego Testamentu. To ważne. Uczył nas papież i uczy w dalszym ciągu przez swoje dziedzictwo, przez swoje nauczanie, przez swoje encykliki, adhortacje, listy i także przez swoje poetyckie słowo, jak czytać Stary Testament tak, aby objawiał nam tajemnicę Testamentu Nowego. Sięgnijmy znowu po fragment tryptyku rzymskiego z 2002 roku, tym razem po fragment z wiersza Wzgórze w krainie Moria. Kraina Moria i wzgórze w tej krainie to określenie miejsca, w którym Abraham złożył ofiarę ze swojego syna, złożył tę ofiarę w sercu, gdyż oczywiście Bóg powstrzymał jego rękę. Posłuchajmy, jak Jan Paweł II dokonuje lektury tego tekstu, pomagając nam ujrzeć, jak w scenach Starego Testamentu objawia się proroczo Testament Nowy, jak w sercu Abrahama objawia się tajemnica serca Bożego. Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria, jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie, idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. O Abrahamie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał żywot wieczny. I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica. Aby w pełni zrozumieć to papieskie słowo, oczywiście przypominamy sobie, że wzgórze w krainie Moria to także według starej biblijnej tradycji ta sama góra, na której zbudowano świątynię jerozolimską i miasto święte, ta sama góra, na której Chrystus też na krzyżu oddał swoje życie. Piękna nauka takiego czytania Starego Testamentu, aby zapowiadał tajemnicę Testamentu Nowego. Piękna nauka, która też uświadamia nam, że nie jest możliwe zrozumieć szczególnie te trudne, szczególnie te bardzo twarde teksty starotestamentowe, jeśli nie pamiętamy o ich dopowiedzeniu. Dopowiedzeniu do nich w Nowym Testamencie o tym, że ostatecznie wyjaśnią się w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich, w listach świętych apostołów. Taką odpowiedź zyskujemy z lektury tekstów Jana Pawła II, ze wsłuchiwania się w jego nauczanie, kiedy pytamy o to, kim jest Chrystus. Choć znowu, ta odpowiedź też nie może być czysto teoretyczna. Oczywiście zawsze znajdujemy i niepokojące pytanie, na ile udaje nam się być naśladowcami Chrystusa. Kto chce mnie naśladować, mówi Pan Jezus, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Tytułem ilustracji z papieskiego życia, tego, co to może znaczyć, naśladowanie Chrystusa w bardzo konkretnych scenach z codzienności, przytoczę wiadomość, którą w kwietniu 2005 roku podała agencja Reutera. Wtedy właśnie, było to 6 lat temu, agencja Reutera poprosiła o wspomnienie z dawnych lat niejaką Edith Zierer. Edith Zierer miała wtedy 73 lata i mieszkała w Haifie, w Izraelu. Opowiedziała przy tym, co przeżyła w dzieciństwie, kiedy wczesną wiosną 1945 roku miała 13 lat. Wtedy nazywała się Edyta i mieszkała w Polsce, choć właściwie trudno powiedzieć, mieszkała, gdyż właśnie uwolniono ją z niemieckiego obozu pracy przymusowej pod Krakowem. Usiłowała iść w stronę miasta, ale szybko opadła z sił. Pamiętała, że w padającym śniegu siedziała w jakiejś wsi na brzegu ulicy, było już blisko Krakowa, była zbyt słaba, by wstać i pójść, zapadał zmrok kwietniowy, śnieg, nikt nie zwracał na nią uwagi, wówczas nie był to przecież przypadek specjalnie odosobniony. Tysiące i miliony ludzi było bez dachu nad głową. Nagle opowiedziała Edith Zierer w izraelskiej telewizji na początku kwietnia 2005 roku. Nagle, mówi, zjawił się przede mną ktoś jak anioł z nieba. Przyniósł mi kubek herbaty, dwie kromki chleba z serem, a po chwili zapytał, czy chcę gdzieś pójść. Powiedziałam mu, że chcę iść do Krakowa, ale nie mam siły wstać. Wyciągnął rękę i podniósł mnie. Ale nogi nie chciały mnie podtrzymać i upadłam. Wtedy podniósł mnie, wrzucił na plecy jak worek z mąką i zaniósł mnie 4 kilometry. A w wywiadzie dla sieci informacyjnej BBC Edith Zierer dodała, to było tak, jakby Bóg zstąpił z nieba. A w 1997 roku Edith Zierer pojechała do Rzymu podziękować. Dlaczego do Rzymu? Bo tą osobą, tym człowiekiem, który jej pomógł, był Karol Wojtyła. I kiedy w marcu 2000 roku Jan Paweł II pielgrzymował po Izraelu, spotkała się z nim w Jerozolimie, a potem dostawała od papieża kartki z życzeniami na święta, pisane ręcznie, po polsku. Dostawała je aż do świąt wielkanocnych w 2005 roku, pewnie na sposób duchowy, modlitewnego wstawiennictwa, z nieba dostaje je także i do dzisiaj. Czyż w tym wydarzeniu sprzed lat nie czujemy odblasku Ewangelii? Czyż nie czujemy bliskości obietnicy wobec każdego z nas? Czyż nie widzimy kolejnego powodu naszej radości, kiedy przygotowujemy się do beatyfikacyjnych uroczystości Jana Pawła II? Tak, to też odpowiedź, choć w zupełnie inny sposób. Odpowiedź życiową sceną, zaświadczoną przez tych, którzy widzieli, doświadczyli. Odpowiedź na to, kim jest w naszym życiu Jezus Chrystus. I pytanie trzecie. Więź z Chrystusem. Cóż nam daje i w kogo przemienia chrześcijanina? Zacząć trzeba od tego, że gdy francuski dziennikarz André Frossard zapytał papieża z Polski, jakie zdanie z Ewangelii uważa za najważniejsze, usłyszał zaskakującą dla siebie odpowiedź: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chrystus jako prawda od Boga. Ja jestem drogą, życiem i prawdą, mówi Pan Jezus. Nadchodzi godzina, gdy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Takich to czcicieli chce mieć Ojciec, bo Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Drodzy bracia i siostry, taka jest praktyka Kościoła katolickiego oddawania Bogu Ojcu czci w duchu i prawdzie, w duchu, Duchu Świętym i prawdzie, którą jest Chrystus. Oddawanie Bogu czci w duchu i prawdzie zawiera w sobie całą tajemnicę Trójcy Świętej. Nie dziwimy się więc, że właśnie zdania z prawdą, która jest w Chrystusie, przytoczył papież Jan Paweł II jako najważniejsze na nasze czasy zdanie z Ewangelii. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, oznacza poznacie Chrystusa i Chrystus was wyzwoli. Tak brzmi praktyczna, życiowa i przemieniająca serce odpowiedź na pytanie, cóż nam daje więź z Chrystusem. Na innym miejscu dopowie Jan Paweł II, że w Chrystusie znajduje się spełnienie pragnień wszystkich religii świata. To, czego poszukiwali, jak powie apostoł, po omacku niejako i w ciemności, to, powie Jan Paweł II, znaleźli w Chrystusie, bo w Nim spełniają się pragnienia wszystkich religii świata. Tych kilka myśli dotyczących trzech pytań. Kim jest człowiek? Kim jest Chrystus? Jaką więź z Chrystusem proponuje nam Bóg? Cóż daje nam w Chrystusie jako drogę do siebie? Tych kilka myśli niech towarzyszy nam dziś u progu Wielkiego Postu. Niech pomoże nam w naszych przygotowaniach do radosnej uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II. Niech przypomina, że życie chrześcijańskie, chrześcijaństwo jest drogą. Jest drogą trudną, tak jak trudny jest Wielki Post, i drogą wymagającą, tak jak wymagająca była Środa Popielcowa i będą nasze rekolekcje parafialne, czy w najróżniejszych innych wspólnotach. Tak, droga trudna, wymagająca i na pewno prowadząca także i przez krzyż, ale prowadząca do zmartwychwstania, do radości zmartwychwstałego Chrystusa. Jakże nie odczuć, że w tym roku w radości zmartwychwstania Chrystusa widzimy też Jana Pawła II, którego Chrystus zaprosił do życia wiecznego. Widzimy kres chrześcijańskiej drogi, widzimy, do czego to wszystko prowadzi. Do zbawienia wiecznego, do życia szczęśliwego, do życia błogosławionego, a więc, mówiąc z łacińska, do życia beatyfikowanego, tak jak na beatyfikację Jana Pawła II czekamy.